Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Piotr Czałderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam
pani. I witam również naszych radiosłuchaczy. Panie profesorze, mija dokładnie miesiąc od napaści Rosji na Ukrainę. W jakiej kondycji zdrowotnej przyjeżdżają do nas Ukraińcy? Jakiej opieki medycznej przede wszystkim potrzebują?
No tutaj mamy jakby do czynienia z dwoma problemami. Jeden problem to są osoby, dzieci, które były w trakcie intensywnego leczenia z powodu różnego rodzaju poważnych schorzeń, takich jak nowotwory, czy takich jak przewlekła choroba nerek wymagająca terapii nerkozastępczej, czyli dializ. A z drugiej strony mamy normalne, zwyczajne zachorowania, które występują w zwykłej populacji, takie jak zapalenia płuc, zapalenia wyrostka robaczkowego, urazy i tak dalej, które wynikają z napływu dużej liczby uchodźców na teren Polski.
Mhm. A w jakim stopniu jesteśmy my w stanie pomóc, szczególnie dzieciom?
Staramy się dzieciom pomagać, no szczególnie tym, które właśnie wymagają intensywnego, specjalistycznego leczenia. To i owo do opinii publicznej się na ten temat przedostało. Ja nie chcę w szczegółach o tym mówić, bo to nie pora i nie czas, ta akcja cały czas trwa. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że w warunkach wojennych leczenie dzieci skomplikowane, no właśnie takie jak pacjentów z nowotworami, którzy muszą dostawać kroplówki z cytostatykami, a to jest przerywane poprzez alarmy bombowe, dzieje się w warunkach schronów czy piwnic w szpitalach, no jest dalekie od optymalności. W związku z tym udało się ewakuować pacjentów ze wschodniej części Ukrainy, tam gdzie te walki są największe, czy gdzie istnieje zagrożenie ostrzałem, z miast takich jak Charków czy Kijów na teren Ukrainy Zachodniej i ewentualnie dalej do Polski i dalej do również krajów Europy Zachodniej, bo część takich pacjentów pozostała w Polsce, część pojechała dalej do różnych krajów, które zgodziły się ich przyjąć do swoich szpitali, takich jak Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania czy Holandia. I ta ewakuacja cały czas trwa.
Panie profesorze, a jak wygląda polski system zdrowotny w tej chwili? Czy my sobie poradzimy? Bo według danych przecież wczorajszych ponad 2 miliony 200 tysięcy Ukraińców przybyło do Polski. A pan przecież... Proszę bardzo.
To jest oczywiście trudne pytanie, tak pytanie do wszystkich. No, trzeba też wiedzieć, że my nie na dziś nie znamy jeszcze dokładnej informacji, ile z tych osób, które przekroczyły granicę, pozostało w Polsce. Tak, no bo to, że 2 miliony osób przeszły granicę ponad, to wiemy. Natomiast ile tych osób pozostało w Polsce, to jest trudniejsze do oszacowania. No, szacunki są takie, że może około 2/3. Myślę, że dopiero po nadaniu numerów PESEL, po takiej pełnej rejestracji, wszystko się to wyjaśni. Tym niemniej jest to na pewno obciążenie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. I to jakby w podwójnym aspekcie, z jednej strony w sensie jego możliwości, zasobów kadrowych, pojemności szpitali czy przychodni, ale z drugiej też strony co do możliwości finansowania tych dodatkowych świadczeń, na których niewątpliwie przybędzie. Także tutaj bardzo istotna jest pomoc również ze strony zagranicy, czy ze strony Komisji Europejskiej, czy ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, po to, żeby polski system ochrony zdrowia, który będzie musiał pracować na zwiększonych obrotach, dofinansować i żeby część tych świadczeń można było sfinansować, które będą niejako dodatkowo wykonywane.
A czy uważa pan, że na przykład kontrakty z NFZ-em powinny być renegocjowane w takiej sytuacji, skoro mamy dużo więcej pacjentów?
To To znaczy, myślę, że na pewno w pewien sposób będzie trzeba odblokować limity, tak? No akurat u dzieci limitów nie ma, bo dzięki Funduszowi Medycznemu, czyli takiej ustawie z inicjatywy prezydenta, w której ja byłem zaangażowany też, to akurat nie ma limitów u dzieci, więc tam nie ma problemu, tam zostanie zapłacone wszystko, co jest wykonane. Tak samo w leczeniu chorób nowotworowych, które się odbywało w oparciu o kartę DILO, u dorosłych też w zasadzie limitów nie ma. Natomiast no, przy takich zwykłych świadczeniach tego rodzaju limity występują i to niewątpliwie może być pewien problem i to wymagałoby nowego podejścia, trochę zmodyfikowanego niewątpliwie.
Panie profesorze, a czy w samym szpitalu, w klinice, w której pan pracuje, którą pan kieruje, czy jest takie zrozumienie ze strony rodziców małych pacjentów? Bo przecież już w połowie ubiegłego roku alarmował pan profesor, że z powodu pandemii nie zostały w tym czasie zoperowane wszystkie dzieci. Trzeba było poprzesuwać zabiegi, a podejrzewam, że w tej sytuacji no, jest jeszcze trudniej. Czy obserwuje pan takie zrozumienie, taką empatię ze strony rodziców?
No na razie myślę, że ta empatia jest wśród polskiego społeczeństwa w stosunku do obywateli Ukrainy, no bo w końcu to nie są ludzie, którzy dobrowolnie do Polski przyjechali, tylko uciekali, ratując swoje życie, życie swoich dzieci z terenu ogarniętego wojną, tak? I to taką wojną nie jakąś super nowoczesną, hybrydową czy inną, tylko normalną, regularną wojną, którą znamy z obrazków i z filmów z II wojny światowej, prawda? Gdzie atakowana jest ludność cywilna, atakowane są szpitale, burzone są bloki mieszkalne, mają miejsce ataki bombowe, mają miejsce ataki rakietowe, więc to, to jest coś, co się nam nie mieściło w głowie. Więc myślę, że na dziś zrozumienie jest. Oczywiście jak to będzie wyglądało dalej, to zobaczymy. Istotne jest też to, że nie o to chodzi, żeby obywatele Ukrainy mieli jakiś priorytet w dostępie do polskiego systemu ochrony zdrowia. Oni muszą wejść w cały system tak, jak on dzisiaj funkcjonuje. Jeżeli mamy zapisy na jakieś planowe zabiegi czy planowe hospitalizacje, no to oni też muszą w te listy oczekujących wejść, tak samo jak wszyscy pacjenci polscy, oczywiście z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, które są zawsze i zawsze były traktowane inaczej.
A w jakim stopniu będzie można wykorzystać w naszym systemie personel medyczny z Ukrainy, pielęgniarki, lekarzy?
No, mamy na to pewną nadzieję, bo jak wiemy, działamy od wielu lat w sytuacji niedoboru personelu medycznego, kadr medycznych, no, ale to zależy też od tego, jak się cała sytuacja potoczy. Bo na dzisiaj nikt z nas nie wie, jak długo potrwa na Ukrainie wojna, prawda? Oby jak najkrócej, no, bo ona się wiąże z ogromnymi ofiarami, cierpieniami ludzi. I w związku z tym nie wiemy, jak długo te osoby będą chciały w Polsce pozostać. No, myślę, że jednak zdecydowana większość będzie chciała wracać do siebie, do domu, zwłaszcza, że w tej fali uchodźców mamy do czynienia w zasadzie prawie wyłącznie z kobietami i dziećmi. Prawda? Mężczyźni pozostają na Ukrainie, żeby walczyć. To jest ogromna różnica w porównaniu z falami uchodźców, które widzieliśmy we wcześniejszych latach. Biegnącymi z Azji czy z Afryki.
Panie profesorze, chciałabym się jeszcze zapytać, bo takie pytania pojawiają się u nas, słuchacze też pytają, jak będzie wyglądał kalendarz szczepień ukraińskich dzieci, bo jak domyślam się, no większość nie ma dokumentacji medycznej. To pewnie jest bardzo trudne.
To jest pewien kolejny problem. Oczywiście tutaj się pojawiały apele, żeby starać się zabrać ze sobą książeczki szczepień, żeby było wiadomo, na jakim etapie są tamtejsze dzieci szczepienia, no ale to niewątpliwie nie zawsze jest w warunkach wojny możliwe. Natomiast wyszczepialność na terenie Ukrainy jest też troszeczkę niższa niż w Polsce i na pewno jest tak, że epidemiologicznie może się to pojawić, pewne zagrożenie. I tu nawet nie mówimy o COVID-zie, ale mówimy o różnych innych chorobach, takich jak sztusiec, błonica, choroba, które w Polsce właściwie nie występowały od dawna, no właśnie na przykład błonica, ale też i takich jak gruźlica czy HIV. Więc to będzie wymagało innego podejścia i szybkiego wdrożenia szczepień tych pacjentów. Także z tego co wiem, to prace się toczą w Ministerstwie Zdrowia w tym zakresie, żeby szczepienia dla pacjentów z Ukrainy uruchomić zarówno przeciwko COVID, jak i szczepienia obowiązkowe dla dzieci, które obowiązują polskich obywateli.
No właśnie, tutaj chyba zaapelujmy do wszystkich rodziców posiadających małe dzieci, żeby jednak nie rezygnowali ze szczepień, bo w takiej sytuacji tym bardziej powinni zrobić wszystko, aby uchronić swoje dzieci przed zakażeniem.
Zdecydowanie to popieram. Może dodam jedno zdanie. No zawsze sytuacja konfliktów wojennych powoduje szerzenie się również chorób i sprzyja różnego rodzaju epidemiom, także szczepienia jakby jeszcze bardziej zyskują na aktualności niż wcześniej.
Panie profesorze, bo wspomniał pan również o szczepieniach przeciwko COVID-owi, a to nie tylko chodzi, że mniej osób jest zaszczepionych na Ukrainie przeciwko COVID-owi, ale tam były wykorzystywane dwie szczepionki, rosyjska Sputnik i chiński Sinovac, które nie były zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Czy może rząd powinien, może pan prezydent jakąś taką kampanię proszczepionkową w kierunku COVID-u, jak pan profesor
tak, to prawda,
uważa?
Że szczepionka, ma pani rację, że szczepionka rosyjska i chińska nie miały zatwierdzenia przez Europejską Agencję Leków i myślę, że taka szeroka kampania szczepień czy doszczepiania obywateli Ukrainy, bo przypomnę, że szczepionki mRNA, czyli typu Pfizer czy Moderna można podać jakby jako booster, czyli jako taką dawkę przypominającą po każdej innej szczepionce miałaby sens. Natomiast no, to, co uspokaja, to jednak jest to, że póki co takiej zwiększonej fali zachorowań nie widzimy i symulacje komputerowe, modele matematyczne rozwoju pandemii, które są przeprowadzane, no, jak na razie nie wykazują, żeby ta migracja wielka, fala uchodźców, z którą mamy do czynienia, miała się przyczynić w bardzo istotny sposób do wzrostu liczby zachorowań, a to wynika nie tylko z faktu szczepień, bo akurat odsetek wyszczepienia na Ukrainie jest dużo niższy niż w Polsce. W Polsce on, przypominam, jest 60%, na Ukrainie jest około 35%, ale z faktu, że jednak większość osób tam przechorowała COVID, szczególnie dzięki fali Omikron zakażeń. Także można powiedzieć, że odsetek odporności zbiorowej na Ukrainie jest zbliżony do polskiego, może nieznacznie niższy, czyli u nas on jest szacowany mniej więcej na 90%, 95%, na Ukrainie gdzieś więcej 90%. Także nie wydaje się na dziś, na podstawie posiadanych obecnie informacji, żeby to miało być ogromne zagrożenie, ale zobaczymy.
To pozytywna informacja. Zmieniamy temat, panie profesorze. Na początku roku Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało wojewódzki plan transformacji na najbliższe 5 lat, a w planie ujęta jest potrzeba utworzenia na Pomorzu Centrum Pediatrycznego w Gdańsku, a przecież pan zabiegał o powstanie takiego w cudzysłowie Centrum Zdrowia Dziecka dla regionu pomorskiego. Czy coś nowego wiadomo w tej sprawie? Coś pozytywnego?
No wiadomo tyle, że za moment, dosłownie za tydzień mija termin składania wniosków o te inwestycje do Ministerstwa Zdrowia i do Funduszu Medycznego. No i taki wniosek niewątpliwie zostanie ze strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego złożony. No i mam nadzieję, że ten konkurs przebiegnie dla nas pomyślnie, no i wtedy ten wniosek, jeżeli zostanie zatwierdzony do realizacji przez ministerstwo, no to będzie można w szybkim tempie przystąpić do prac projektowych, a następnie do prac budowlanych. No to jest wielka sprawa i rzeczywiście ja od wielu lat próbuję o to walczyć. Gdańsk i całe Pomorze takiego ośrodka po prostu bardzo, bardzo potrzebuje. Właściwie nawet więcej, cała północ Polski to potrzebuje, bo takiego ośrodka klasy, czy Centrum Zdrowia Dziecka, czy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, na całej północy Polski bardzo blokuje. Ośrodka wysokospecjalistycznego zajmującego się leczeniem najtrudniejszych schorzeń chorób rzadkich, nowotworów, wad wrodzonych itd., itd. Także mam nadzieję, że no jesteśmy o krok bliżej. Myślę, że będzie można więcej komunikować na ten temat gdzieś w maju, czerwcu, pewnie raczej czerwcu, gdzie konkurs zostanie rozstrzygnięty, a teraz to będzie trzeba trzymać kciuki, żebyśmy przeszli pozytywnie procedurę konkursową.
Zatem trzymamy kciuki. Panie profesorze, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Towarzyszył pan pani prezydentowej Agacie Kornhauser-Dudzie podczas spotkania w Nowym Jorku z przedstawicielami ONZ. Co dobrego przyniosło to spotkanie? Czy były jakieś konkrety?
To znaczy, muszę powiedzieć dwie rzeczy. Rzeczywiście spotykaliśmy się z licznymi agendami ONZ-u, z wysokimi urzędnikami, zastępcą sekretarza generalnego ONZ-u do spraw humanitarnych. I każde spotkanie, każde, proszę mi wierzyć, zaczynało się od podziękowań dla Polski za niezwyczajny wkład humanitarny i za poświęcenie i zaangażowanie tylu sił i środków w pomoc Ukrainie, w pomoc obywatelom. Taki był początek każdego spotkania. No i, a jeżeli chodzi o efekty, myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest uświadomienie, że Polska potrzebuje środków finansowych. To jest trochę i to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, prawda? System ochrony zdrowia będzie znacznie bardziej obciążony niż do tej pory. System edukacji będzie znacznie bardziej obciążony niż do tej pory. I usiłowaliśmy przekonać, że te środki są potrzebne nie za parę miesięcy, tylko one są potrzebne już. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła jakby taki apel o sfinansowanie pomocy Ukrainie skierowane do państw członkowskich, skierowane do różnych organizacji. Celem tego apelu ma być zebranie 1,5 miliarda dolarów. Do tej pory zebrano na stan, kiedy tam byłem, 0,5 miliarda, czyli mniej więcej 1/3. No i nam chodziło o to, żeby te środki jak najszybciej uruchamiać, żeby one nie leżały gdzieś na kontach, nie czekały, bo te potrzeby są tu i teraz i one też nie są równomiernie w całym kraju skoncentrowane. Jednak najwięcej potrzeb jest w województwach przygranicznych i w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Katowice. Tutaj akurat na Pomorzu troszkę mamy mniej uchodźców, no bo tak się ich naturalny ruch układa.
I tutaj stawiamy kropkę, liczymy na zrozumienie ze strony państw należących do ONZ. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.